To jest enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Uciekając z Egiptu miał niewiele. Mimo to w ciągu kilku lat zdobył niewyobrażalną fortunę i stał się człowiekiem, o którym słyszał dosłownie każdy. Ponad pół wieku spędził w Wielkiej Brytanii i choć nie był poddanym jej królewskiej mości, zapisał się w historii na trwałe. Poznajmy postać Mohameda Fayeda. 10 marca 1985 roku wszystkie brytyjskie dzienniki podają na pierwszych stronach sensacyjną wiadomość dnia. Sunday Times – klejnot narodowy sprzedany. Guardian – kontrola nad Harrodsem i 100 innymi domami towarowymi należącymi do House of Fraser przeszła wczoraj w ręce bogatej egipskiej rodziny po wartym 130 milionów funtów skupie akcji na giełdzie. Czytelnicy dowiadują się o tym, co od kilku dni jest wiadome w kręgach biznesowych. Bynajmniej nie chodzi o kontrakt dotyczący 100 domów towarowych, a o ten jeden nazywany narodowym klejnotem – Harrodsa, którego historia sięga połowy XIX wieku. Symbolu Wielkiej Brytanii, drugiej po Big Benie atrakcji turystycznej Londynu, Harrods trafia w ręce Egipcjanina Mohameda Al-Fayeda. Zakup akcji zwiększył jego udziały w firmie House of Fraser z niespełna 30 do 51%, dając mu pakiet kontrolny. Al-Fayed jest biznesmenem. Posiada udziały w spółkach naftowych, bankach, ma morską firmę spedycyjną, ekskluzywny apartamentowiec przy Park Lane w Londynie i nieruchomości w Nowym Jorku, zamek w Szkocji, dom w Szwajcarii, jacht, a w 1979 roku kupił legendarny paryski hotel Ritz. Legenda była już mocno zakurzona, dlatego wpompował w nią kilka milionów dolarów, przywracając jej dawny blask. Za jego wiarygodność ręczy bank inwestycyjny Kleinwort Benson i kancelaria prawna Herberta Smitha. Twierdzą, że Al-Fayed pochodzi ze starego egipskiego rodu producentów i kupców bawełny, posiadaczy ziemskich i armatorów morskich. Mohamed już jako dziecko miał się wychowywać w Wielkiej Brytanii, miał angielską nianię, a rodzina musiała uciekać z Egiptu po nacjonalizacji ogłoszonej przez prezydenta Nassera. Jego obecny majątek jest wart ponad miliard dolarów. Gazety podnoszą jednak kilka innych budzących niepokój faktów. O przejęcie House of Fraser od lat starał się Roland Rowland, prezes koncernu Lorno. Brytyjska Komisja do Spraw Monopolii i Fuzji odmówiła mu zgody na wykup akcji z prozaicznego powodu. Lorno, koncern górniczo-wydobywczy posiadający kopalnie w Afryce, jest również wydawcą prasowym, posiada najstarszy tygodnik opinii The Observer oraz fabrykę pościeli. I to właśnie pościel stanęła ością w gardle inspektorów komisji, którzy nie zgodzili się na przejęcie domów towarowych, twierdząc, że dbając o zyski własnej spółki, firma będzie działać na niekorzyść innych producentów, co stanowi zagrożenie nieuczciwą konkurencją, a więc nie leży w interesie publicznym. Najbardziej zaskoczony kupieniem udziałów w House of Fraser przez Al-Fayeda jest właśnie prezes Lorno, Roland Rowland. Twierdzi, że po odmowie komisji sprzedał swoje akcje za 138 milionów funtów Al-Fayedowi, będąc przekonanym, że przechował u niego udziały. Nie obawiał się przejęcia, bo wiedział, że jego dawny partner biznesowy, z którym współpracowali jeszcze w latach 70., nie ma pieniędzy na kupienie większego pakietu akcji. Teraz podnosi, że Tutsi, jak nazywa Al-Fayeda, posiadał pieniądze z nielegalnego źródła, a jego pochodzenie jest niejasne. Należący do Lorno Observer publikuje nawet więcej szczegółów, podważając wiarygodność Al-Fayeda. Zarzuca mu, że wykorzystał pełnomocnictwa sułtana Brunei, najbogatszego człowieka na świecie, i za jego pieniądze kupił akcję House of Fraser. Na ten zarzut niemal natychmiast reaguje sułtan Haji Hassan al-Bolkiah Mu'izzad al-Wadul, odcinając się od Al-Fayeda i mówi, że nie ma z transakcją nic wspólnego. Część prasy podchwytuje zarzut Rowlanda, ale dzienniki szybko milkną, gdy 4 dni później Al-Fayed pojawia się na Downing Street 10 na prywatnym obiedzie, który premier Margaret Thatcher wydaje dla prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka. Tego samego dnia rzecznik rządu przekazuje na konferencji prasowej, że rząd nie skieruje oferty Al-Fayeda do Komisji do Spraw Monopolii i Fuzji. Prasa milknie jednak z innego powodu. Prawnicy Al-Fayeda wysyłają do wydawców pisma, grożąc pozwami o zniesławienie za podważanie jego oficjalnej biografii i wiarygodności biznesowej. Prasa milknie, ale Rowland nie zamierza. Wynajmuje detektywów, niezależnych dziennikarzy, śledczych, prawników i księgowych, by zbadali przeszłość biznesowego wroga. W tym czasie Alpha Jet rozpoczyna wzorem Ritza przekształcać Harrodsa. Unowocześnia sklep, gdzie tylko się da. Harrods był pierwszym domem towarowym, w którym w 1898 roku uruchomiono schody ruchome. Dostarczały takich emocji, że klientów po wjechaniu na kolejne piętro cucono kieliszkiem brandy. Nowe, nazywane egipskimi, kosztują 40 milionów dolarów, a może 75, bowiem Alpha Jet podaje w wywiadach różne kwoty. Pewne jest jednak, że pojawia się również sala egipska ozdobiona sfinksami o twarzach Alpha Jeda, który przenosi swoje biura na piąte piętro, ale nie siedzi w nich zamknięty. Pełno jest go wszędzie. Przebiera się za odźwiernego i wita w progu klientów, albo za skauta doradzając w zakupach, a w Boże Narodzenie jest świętym Mikołajem, który chodzi po sklepie rozdając łakocie. Mówi, że po śmierci zostanie pochowany w szklanej piramidzie na dachu domu towarowego, albo że jego zabalsamowane ciało będzie wskazówką w ogromnym zegarze. Alpha Jet staje się rozpoznawalnym i wpływowym człowiekiem. Kieruje się arabskim zwyczajem bezinteresownego obdarowywania, zyskując przy tym przyjaciół. Politycy są w Harrodsie hojnie obsypywani prezentami, zapraszani na obiady i korzystają z nieodpłatnej gościny w paryskim Ritzu. Jest też kilku, którzy wynajmują apartamenty przy Park Lane. Nie zapomina również o dziennikarzach, którym wysyła świąteczne prezenty dla dzieci i zaprasza na bożonarodzeniowe przyjęcia. Świąteczne podarki stają się też stałym zwyczajem Harrodsa, który wysyła prezenty dzieciom arystokratów. Alpha Jet mówi przy tym, że święta mogą się obejść bez świętego Mikołaja, ale nie bez Harrodsa i Alpha Jeda. Przekazuje też spore sumy na cele charytatywne. Stara się przy tym podkreślać, jak wysoko ceni kulturę i obyczaje Brytyjczyków. Niektórzy mówią, że jest anglofilem, że usiłuje być bardziej angielski niż Anglicy, a jego marzeniem jest otrzymanie brytyjskiego obywatelstwa. Po 2 latach śledztwa i wydaniu 60 milionów dolarów na honoraria, łapówki i podsłuchy, Rowland ma dowody potwierdzające, że życiorys Alpha Jeda to fikcja. Mohamed Alpha Jet to po prostu Fayed. Przedrostek Al przed nazwiskiem, który tak jak w niemieckim von czy we francuskim de oznacza wysokie pochodzenie, dodał sam. Fayed nie pochodzi ze starego kupieckiego rodu. Jest synem nauczyciela z Aleksandrii i wychowywał się w slumsach. W młodości sprzedawał na ulicy Coca-Colę, a później maszyny do szycia Zinger. W 1952 roku zaczyna jako handlowiec u Adnana Khashoggiego, obecnie międzynarodowego handlarza bronią, który w tamtym czasie rozkręcał interes w handlu meblami. Fayed zyskuje jego uznanie i żeni się z Samirą Khashoggi. Z tego związku rodzi się Dodi, najstarszy syn. Z drugą żoną będzie miał jeszcze 4 dzieci. Małżeństwo z Samirą nie trwa jednak długo, ledwie 2 lata. Tak samo jak interesy z Adnanem, bowiem rozstają się w niezgodzie, bo zdradził siostrę Adnana, a jak się łatwo domyślić, chodzi również o pieniądze. Jeszcze przed przejęciem władzy przez pułkownika Nassera Fayed kupuje niewielką firmę transportową posiadającą kilka statków, a tuż przed nacjonalizacją przenosi ją do Genui. W czerwcu 1964 roku przybywa na Haiti już jako Sheikh Mohamed Fayed i zaczyna robić interesy z ówczesnym dyktatorem Francisem Papadoc Duvalierem. Duvalier zrywa kontrakt z amerykańską firmą naftową i zawiera nowy z Fayedem. Z budowy rafinerii jednak nic nie wychodzi, bo próbka ropy okazuje się nędzną melasą. Fayed robi mimo wszystko interesy w porcie Port-au-Prince, pobierając opłaty. Po 6 miesiącach wyjeżdża. Później będzie rozpowiadać, że zainwestował na Haiti 4 miliony dolarów, ale śledztwo dziennikarskie ujawnia, że zostawił po sobie dług w wysokości 100 tysięcy dolarów. Z haitańskim paszportem przyjeżdża do Londynu. Przez kolejne lata robi interesy, kojarząc brytyjskie firmy budowlane z inwestorami w Emiratach Arabskich. Udaje mu się przy tym poznać Mahdiego Al-Tajira, który z kolei przedstawia go emirowi Dubaju, szejkowi Rashidowi bin Saed Al-Maktoum. W Dubaju akurat odkryto ropę, ale aby rozpocząć wydobycie, potrzebne są pieniądze. Alpha Jet załatwia pożyczkę od żydowskiego inwestora Rochlica, zgarniając przy tym pokaźną prowizję 1,5 miliona dolarów. Później pośredniczy przy finansowaniu budowy Dubai World Trade Center i terminali portowych. To w tym czasie przed jego nazwiskiem pojawia się przedrostek Al. W 1974 roku poznaje Rowlanda i inwestuje w akcję Lorno. Firma działa na granicy prawa, płacąc łapówki, bo takie są zasady w Afryce. Ale gdy Departament Handlu i Przemysłu rozpoczyna śledztwo, Alpha Jet rozstaje się z Rowlandem. Ich drogi schodzą się ponownie w 1979 roku, bowiem Rowland jest właścicielem Observera. Alpha Jet dostarcza mu informacji, prowadząc w ten sposób medialną walkę ze swoimi przeciwnikami biznesowymi na Bliskim Wschodzie. Rowlandowi nie udaje się ustalić, skąd Lafayette wziął pieniądze, za które kupił akcję House of Fraser. Przelew do Royal Bank of Scotland przyszedł ze Szwajcarii i bank uznał, że są to pieniądze sułtana Brunei. Ale Lafayette oświadczył, że sułtan ma odrębny rachunek, z którego reguluje należności za wykonane dla niego usługi. Poza tym sułtan zaprzeczył, by miał cokolwiek wspólnego z zakupem akcji House of Fraser, a zatem pieniądze były jego. Tymczasem zebrane dowody trafiają do dziennikarzy, ale żadna redakcja ich nie publikuje. A reporterzy Obserwera z ostrożności podejmują własne śledztwo, aby zweryfikować informacje. Lafayette wie o tym i jego prawnicy, uprzedzając ruch, wysyłają wydawcom Obserwera i innych gazet pisma, grożąc pozwami o zniesławienie. Akcja mimo wszystko odnosi skutek, bo w kręgach politycznych zaczynają padać niewygodne pytania. Rząd jest zmuszony do reakcji i Departament Handlu i Przemysłu wszczyna śledztwo. Lafayette nie pozostaje dłużny Rowlandowi. Wynajmuje prawnika Roystona Webba i prywatnego detektywa Richarda Newa, by prześwietlili jego przeszłość. I upublicznia reportaż, w którym oskarża Rowlanda o wspieranie nazizmu, co jest nieprawdą. Rowland urodził się w 1917 roku w Indiach jako Roland Walter Furop i mimo, że jego ojciec był Niemcem, zgodnie z prawem ziemi otrzymał brytyjskie obywatelstwo. Mimo to wraz z rodziną został internowany, a po wojnie wydalony do Niemiec, gdzie po dojściu Hitlera do władzy, jako nastolatek faktycznie wstąpił do Hitlerjugend. Wilhelm Furop był jednak wrogiem nazizmu i udało mu się wywieźć rodzinę do Wielkiej Brytanii, gdzie Roland po ukończeniu studiów przyjął nazwisko wuja, a po wybuchu II wojny światowej służył w korpusie medycznym. A jak potoczy się dalsza historia Harrodsa i Mohameda Fayeda, dowiemy się już za chwilę.
To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.
Znowu lecicie?
No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
To jest Enigma w RMF Classic.
Śledztwo Departamentu Handlu i Przemysłu zostaje zakończone w lipcu 1988 roku. Rząd jednak nie wydaje zgody na upublicznienie raportu. 24 marca, w Wielki Piątek 1989 roku, Rowlandowi udaje się mimo wszystko zdobyć jeden egzemplarz 700-stronicowego dokumentu, który potwierdza jego ustalenia. Pada w nim m.in. stwierdzenie: nie mamy żadnych wątpliwości, że Mohamed Fayed dopuścił się poważnego oszustwa wobec rządu i mieszkańców Haiti w 1964 roku. Bynajmniej nie jest to jedyny zarzut. W raporcie napisano, że Fayed posiada tylko jeden luksusowy hotel, jego udziały w konsorcjach poszukiwawczo-wydobywczych ropy są bez wartości, udziały w bankach wynoszą ledwo 5% kapitału akcyjnego, nie ma żadnych udziałów w spółkach budowlanych, jego interesy w Dubaju dawno się skończyły i to w mało korzystnych okolicznościach. Nie jest też wiodącym armatorem, posiada zaledwie 2 promy ro-ro o wyporności 1600 ton, a w tym czasie po morzach pływają już statki o wyporności 40 tysięcy ton, a historia rodu, za którą gwarantowały banki i prawnicy, jest całkowicie zmyślona. Nie udaje się również ustalić pochodzenia pieniędzy, bowiem zgodnie z kodeksem tajemnicy bankowej Szwajcaria odmawia udzielenia informacji o przepływach gotówki. Pozostaje zatem przypuszczenie, że były to pieniądze sułtana Brunei. Tu wypada wyjaśnić, jakie to ma znaczenie. Fayed sam to przyzna w jednym z późniejszych wywiadów. Powie, że pieniądze na koncie w Szwajcarii były gwarancją do udzielenia mu pożyczki, za którą kupił Harrodsa, a po zakupie Harrods stał się zastawem do zaciągnięcia kolejnej, by spłacić tę pierwszą. I tak, nie mając pieniędzy, kupił sieć domów towarowych wartych 800 milionów funtów. Co więcej, w styczniu 1985 roku Fayette otrzymał od sułtana pełnomocnictwo do cichego zakupu londyńskiego hotelu Dorchester, a 29 stycznia towarzyszył sułtanowi na Downing Street 10. Funt sterling był wtedy w opłakanym stanie i po spotkaniu sułtan przeniósł swoje aktywa, lokując w funtach 5,5 miliarda dolarów, wyświadczając tym samym przysługę Wielkiej Brytanii i premier Margaret Thatcher. I podpisał również kontrakt na 500 000 000 funtów z brytyjskim przemysłem zbrojeniowym. W raporcie znajdują się też inne informacje wskazujące na niejasne, a w każdym razie nieetyczne powiązania Fayette'a z politykami rządu Margaret Thatcher. Przyjęcia w Harrodsie to ledwie czubek góry lodowej. Jeden z członków gabinetu pani premier doradzał również Fayette'owi, za co miał otrzymać apartament przy Park Lane. Autorzy podsumowują. Kłamstwa Mohameda Fayette'a i jego sukces w kneblowaniu ust prasie stworzyły nowy fakt. Kłamstwa były prawdą, a prawda kłamstwem. Tego samego dnia Rowland pokazuje raport Donaldowi Trelfordowi, redaktorowi Observera, który prowadził śledztwo w sprawie Fayette'a. Nowy świąteczny numer ukazuje się w niedzielę i nie da się już w nim ujawnić treści raportu. Ale zaraz po świętach zarząd Lorno upiera się, że raport powinien zostać najpierw przedstawiony na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które ma odbyć się w czwartek. Trelford obawia się jednak, że Fayette nie będzie czekał i zablokuje publikację mającą się ukazać w niedzielę. Wspólnie z Rowlandem znajdują inne rozwiązanie. W czwartek od 7 rano w Londynie jest rozdawane specjalne, bezpłatne wydanie Obserwera. Tytuł na okładce głosi „Fałszywy faraon”. Jeszcze zanim rozpoczyna się walne zgromadzenie akcjonariuszy Lorno, informacje zaczyna cytować radio i telewizja, co wywołuje prawdziwy skandal. Trelford miał rację. Fayette'owi wystarczają 4 godziny, by wspólnie z politykami z rządu uzyskać sądowy nakaz zatrzymania publikacji. Jest jednak za późno. Mleko się rozlało i londyńskie City wie, że Mohamed Al-Fayette to po prostu Fayette, który oszukał banki i kupił Harrodsa nie mając pieniędzy. Władze nie mają już szans na ukrycie czegokolwiek i kilka miesięcy później publikują cały raport. Co dla Fayette'a jest wizerunkową katastrofą, a co ważniejsze, plamą na honorze i na ego. Fayette składa pozwy sądowe, żądając usunięcia raportu. Twierdzi, że raport jest dowodem dyskryminacji rasowej. Brytyjczycy traktują go źle, bo jest Egipcjaninem. Ale przegrywa. Niezrażony kieruje skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Czekając na wyrok, zatrudnia byłego dziennikarza BBC Michaela Colley, który skutecznie poprawia jego wizerunek. Spokój nie trwa jednak długo. W 1994 roku ponownie trafia na pierwsze strony gazet. Po odrzuceniu skargi przez sąd w Strasburgu wpada w szał. Z zemsty ujawnia powiązania z politykami partii konserwatywnej. Płacił im za zadawanie pytań w parlamencie, oficjalnie przekazując pieniądze na działalność partii, co jest jak najbardziej legalne, bo datki osób prywatnych mogą być przyjmowane, ale w zamian za zadawanie pytań już niekoniecznie. Na wszystko ma oczywiście dowody, więc pozwy o zniesławienie upadają. Neil Hamilton i Tim Smith tracą stanowiska. Afera pieniądze za pytania o mało nie doprowadza do upadku rządu Johna Majora i wbrew pozorom bardzo niekorzystnie wpływa na reputację Fayette'a. Politycy, szczególnie konserwatywni, omijają go szerokim łukiem. Dopiero teraz może poczuć ich niechęć. W tym kontekście kolejna porażka bynajmniej nie jest przypadkowa. Jak pamiętamy, Fayette przyjechał do Wielkiej Brytanii z haitańskim paszportem. Gdy ten po 5 latach stracił ważność, chcąc nie chcąc musiał wrócić do paszportu egipskiego. Ale jako Egipcjanin, nawet podróżując prywatnym odrzutowcem, jest na lotnisku traktowany inaczej niż Brytyjczycy. Oczywiście to tylko pretekst starań o przyznanie obywatelstwa, bo prawdziwym powodem jest ego Fayette'a. Po prostu chce zostać Brytyjczykiem. Gdy prasa ujawniła aferę pieniądze za pytania, konserwatywny rząd Johna Majora wstrzymał rozpatrywanie wniosku Fayette'a o przyznanie obywatelstwa. A w lutym 1995 roku wniosek zostaje oddalony bez wyjaśnienia przyczyn. I nie ma się czemu dziwić, bo pozytywna decyzja byłaby dla konserwatystów politycznym samobójstwem. W odwecie Fayette ujawnia kolejny skandal. Zarzuca, że Jonathan Aitken, konserwatywny minister do spraw zamówień zbrojeniowych, nocował za darmo w hotelu Ritz w tym samym czasie, co grupa saudyjskich handlarzy bronią. Wybiegając w przyszłość, skończy się to dla Aitkena wyrokiem skazującym na karę więzienia za składanie fałszywych zeznań. W Fayed mimo to nie poddaje się w walce o przyznanie obywatelstwa i składa odwołanie, o czym z dumą informuje dziennikarzy, wpadając na konferencję prasową w kucharskiej czapce i częstując pizzą z nowej strefy gastronomicznej Harrodsa. A podczas dorocznej gali Royal Windsor Horse Show, którą od lat sponsoruje Harrods, udaje mu się stanąć do zdjęcia z królową Elżbietą II, a przy okazji poznaje księżnę Dianę. We wrześniu kolejny cios zadaje Fayedowi amerykańska dziennikarka Maureen Ort. Na łamach miesięcznika Vanity Fair ukazuje się kilkunastostronicowy tekst Święta wojna w Harrodsie. Ale poza znanymi już informacjami z raportu Departamentu Handlu i Przemysłu pojawiają się nowe. Tym razem są to zarzuty o dyskryminowanie rasowe pracowników Harrodsa, zlecanie podsłuchów, molestowanie seksualne, zmuszanie przed zatrudnieniem do wykonania testów na HIV czy zwalnianie bez jakichkolwiek przyczyn. Fayed wytacza oczywiście proces o zniesławienie, ale po 2 latach wycofuje pozew. Chcąc kolejny raz poprawić swój wizerunek, wynajmuje dziennikarza Toma Bowera do napisania swojej biografii. Ale Bower szybko wycofuje się ze współpracy. Książka jednak zostaje wydana, ale jako nieautoryzowana biografia i w tytule nie ma Al przed nazwiskiem Fayeda. W sierpniu 1997 roku w wypadku samochodowym w Paryżu ginie księżna Diana i Dodi, najstarszy syn Fayeda. Ogromna tragedia staje się początkiem mającej trwać kilkanaście lat batalii oskarżeń, śledztw, przesłuchań i teorii spiskowych. Ujmując najkrócej, zdaniem Fayeda za śmiercią jego syna i księżnej, która, jak twierdzi, była w ciąży, stało MI6 i książę Karol. W międzyczasie spotyka go kolejna porażka. Władze odrzucają odwołanie od wniosku o przyznanie obywatelstwa. A w 1998 roku przypomina o sobie Roland Rowland, z którym 2 lata wcześniej przed kamerami zawarli rozejm. Teraz Rowland zgłasza na policji włamanie do swojej skrytki w Harrodsie. Twierdzi, że skradziono z niej dokumenty, dyskietki i biżuterię. Policja potwierdza włamanie i wzywa na przesłuchanie Fayeda wraz z szefem ochrony, byłym oficerem Scotland Yardu, Johnem McNamarą. Obaj zostają aresztowani. Rzecz jasna, wychodzą za kaucją, ale sprawa jest poważna, bo wyrok skazujący może oznaczać nawet deportację. Na szczęście, nomen omen, Rowland umiera 4 miesiące później, a Fayed podpisuje z jego żoną ugodę przedsądową. Jaką? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. W 2010 roku Fayed sprzedaje Harrodsa katarskiej rodzinie królewskiej za 1,5 miliarda funtów. Skupia się na prowadzeniu klubu piłkarskiego Fulham, który kupił jeszcze w 1997 roku. Ale i tu, mimo sukcesów sportowych i awansu do Premier League, mnożą się konflikty i rzecz jasna sprawy sądowe. Jest krytykowany przez kibiców za uhonorowanie Michaela Jacksona, który raz był na meczu na klubowym stadionie Craven Cottage. Na zarzuty wobec Jacksona o molestowanie dzieci odpowiada, że kibice są po prostu głupi. Mohamed Fayed umiera na 2 miesiące przed premierą 6. sezonu serialu The Crown. O skandalach politycznych i zmyślonej biografii nie pada w serialu ani słowo. Łatwo się domyślić, że wizerunek miłego biznesmena, do którego królowa Elżbieta żywi niezrozumiałą niechęć, jest wynikiem obaw o pozwy sądowe. Za to królową, która nie potrafi bądź nie chce docenić gestu Fayeda za ocalenie i odrestaurowanie willi we Francji, w której po abdykacji resztę życia spędził król Edward VIII, stawia w bardzo niekorzystnym świetle. Tu warto dodać, że za odrestaurowanie zabytkowej willi Windsor oraz hotelu Ritz władze Francji nadały Al-Fayedowi tytuł kawalera Legii Honorowej. Śmierć Fayeda, jak w wielu innych przypadkach, nie kończy historii. We wrześniu 2024 roku zaczynają zgłaszać się kobiety oskarżające Fayeda o molestowania, a nawet gwałty, których doświadczyły w Harrodsie. Okazuje się, że pierwsze zgłoszenia wpływały na policję już w latach 80. Jedna z ofiar miała wtedy usłyszeć, że jej zgłoszenie trafi do pozostałych. Dzisiaj nie ma po nich śladu, a policja zasłania się brakiem dokumentów w archiwach. Publikacje prasowe powodują lawinowy napływ nowych zgłoszeń. Są wśród nich również zawodniczki kobiecej drużyny Fulham. W ciągu kilku dni niemal 50 kobiet oskarża Fayeda o molestowanie i gwałty. Do sierpnia 2025 roku zarejestrowano 146 takich wypadków. Wiele ofiar decyduje się wystąpić w filmie dokumentalnym BBC pod tytułem Al-Fayed – Predator z Harrodsa. Dla domu towarowego to wizerunkowa katastrofa, dlatego nowi właściciele, choć nie odpowiadają za czyny Fayeda, deklarują zadośćuczynienie w wysokości 385 milionów funtów. Swój żal wyraża również Salim Dow, który w serialu The Crown wcielił się w postać Fayeda. Na koniec wypada dodać, że jeszcze kilka lat temu i ten odcinek Enigmy spotkałby się zapewne z pozwem o naruszenie dóbr osobistych.
Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
Znowu lecicie?
No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.